Lasów Państwowych, instytucji wcześniej zawłaszczonej przez PiS.
W 2022 roku koszty funkcjonowania Lasów Państwowych wzrosły o 50%. 50% do blisko 15 miliardów złotych z trochę ponad 9 miliardów złotych.
A teraz?
My żeśmy w 2024 roku obniżyliśmy te koszty o 12%, ponad miliard złotych. Gdybyśmy my o ten ponad miliard nie obniżyli tych kosztów, to mielibyśmy problem z wypornością finansową Lasów Państwowych.
Pytany, czy czuje się zagrożony dymisją, której żądać ma wicepremier Kosiniak-Kamysz, wiceminister Dorożała, odpowiada.
Ja jestem gotowy ponieść konsekwencje.
Ale od razu dodaje.
Większość Polaków oczekuje, że ochrona przyrody w Polsce będzie efektywna.
Mikołaj Dorożała jeszcze do niedawna był politykiem Polski 2050, ale po rozłamie w ugrupowaniu złożył legitymację partyjną. Maciej Kluczka, TOG FM.
Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie jeszcze nie wpływają na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza w nas, w produkcję żywności.
Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówił w porannym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem szef bankowości Agro w banku BNP Paribas Bartosz Urbaniak.
Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
I będzie dalej tanie.
Będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem.
Ale jajka drogie.
Ale będą tanieć teraz. Natomiast jeszcze, bo ja trochę tam kanapkę kończyłem, więc jeżeli chodzi o to, że zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. To, co Hiszpanie zwyczajowo eksportowali do Chin, zostało w Europie, więc wieprzowina tanieje w Europie i zapas narasta. No i teraz można by było właśnie jajka, tu już żeśmy omówili.
Będą tańsze?
Powinny być tańsze. Mleko dosyć tanie. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze. Natomiast jeżeli chodzi o nowy zbiór, czyli nowaliki i owoce, to za dużo nie wiemy, bo to są owoce z importu. Faktycznie, że kwietniowe susze w Polsce, one nie pomagają, ale tu raczej się też nie spodziewam jakichś istotnych wzrostów cen. Może tyle, że tam trochę, parę procent może być popchnięte do góry ze względu na cenę energii, które idą w górę.
Bardzo tanie są i takie zostaną. Ziemniaki znów zaczęła drożeć. Cebula, a to najczęściej jedzone warzywo na świecie.
Jeśli jednak przestój w transporcie nawozów sztucznych potrwa, a susza będzie się pogłębiać, wtedy tych podwyżek zobaczymy więcej, podkreślał nasz gość.
Od czerwca europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną się kończyć jego krajowe zapasy.
Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgana najbardziej zagrożone brakami kerozyny, bo tak fachowo nazywa się nafta lotnicza, są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu.
Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. A dlaczego? O tym Tomasz Węskę.
Według analityków amerykańskiego banku w Europie w szczególnie trudnej sytuacji jest Wielka Brytania, która z Bliskiego Wschodu importuje prawie 60% kerozyny. W przypadku niedoborów paliwa lotniczego utrzymywane będą operacje przede wszystkim na największych lotniskach, takich jak podlondyńskie Heathrow. Pewne obawy dotyczą też zaopatrzenia w paliwo lotnicze lotniska we Frankfurcie w Niemczech. Posunięcia Lufthansa, która ograniczyła część krótkodystansowych połączeń z tego lotniska, w tym z Polską, zdają się wskazywać na to, że przewoźnik stara się zawczasu złagodzić potencjalne problemy. W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Jak tłumaczył mi wiceprezes Itaki Piotr Henicz, problemem mogą być rejsy pomiędzy kontynentami, na które nie sposób zatankować na zapas.
Latając w różne miejsca na całym świecie, linie lotnicze, z których korzystamy, muszą mieć dostępność tego paliwa właśnie w portach, dokąd latamy. Nas jako operatorów interesują rezerwy i dostępność tego paliwa na całym świecie, tam gdzie wysyłamy turystów.
Także według rzecznika lotu Krzysztofa Moczulskiego dotychczas sygnały o możliwych problemach z dostępnością paliwa dotyczyły głównie Azji.
Że może być problem z surowcem w takich krajach jak Wietnam czy Tajlandia.
Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin. Mamy w tym celu, podobnie jak w przypadku początku tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, przewidziane specjalne procedury, tak aby zapewnić naszym pasażerom jak największą elastyczność i jak największy komfort.
Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów. Tomasz Fenske, TOK FM.
Tyle o kerozynie, natomiast jeśli chodzi o paliwa na stacjach, minister energii ogłosił właśnie, że jutro ceny maksymalne paliw będą takie same jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, oleju napędowego 7,31 zł. Maturzyści mierzą się dziś z matematyką na poziomie podstawowym.
Tegoroczne egzaminy są wyjątkowe, bo bierze w nich udział rekordowa liczba osób.
A tym tematem zajmuje się Benedykt O'Connor.
Po pierwszym dniu stresu na drugi egzamin maturzyści wchodzą z większym spokojem. Do tego dnia, jak mówią, przygotowywali się 4 lata, więc jedyne, na czym im zależy, to podejść do egzaminu i liczyć, że poradzą sobie jak najlepiej.
Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
Matematyki, jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko, a dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
Dział, którego boisz się najbardziej?
Jeżeli będzie to udowodnić, dlaczego tam jest kąt 15 stopni, to ja tego nie napiszę.
W tym roku liczba maturzystów jest rekordowo duża. To ponad 400 tysięcy osób, bo maturę piszą dwa roczniki. W 2014 roku do szkoły zaczęły chodzić sześciolatki i mimo, że z pomysłu później zrezygnowano, znacznie zwiększyło to liczebność w klasach. Dziś widać to także na maturach. Benedykt O'Connor, TOK FM.
Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych.
Jego uczestnicy twierdzą, że w ten sposób chcą przypomnieć o potrzebach osób z niepełnosprawnościami i wezwaniach ich opiekunów.
To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj. Jaka jest to społeczność miasta.
Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów. I w tym roku takim jakby tematem, o którym szczególnie chcemy rozmawiać, nad którym się pochylamy, jest opieka wytchnieniowa, jest asystentura osobista i jest mieszkalnictwo. Mieszkalnictwo wspomagane.
Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa. Więc nigdy dość przypominania i mówienia i nigdy dość humanizmu i wrażliwości na osoby z niepełnosprawnością.
O idei marszu i tym, na co miał w tym roku zwracać szczególną uwagę, mówili między innymi szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
Czysty cynizm. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja.
Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą. Tomasz Orchowski.
Według Zełenskiego cynizmem jest proszenie o rozejm, by móc zorganizować propagandowe uroczystości, a jednocześnie przeprowadzać ataki rakietowe i dronowe przez wszystkie poprzedzające dni. Bo ostatniej nocy Rosjanie znowu uderzyli na cel, wzięli obiekty infrastruktury energetycznej, zastosowali swoją znaną taktykę, uderzyli, zaczekali na akcję ratunkową i zaatakowali ponownie. Zginęły co najmniej 4 osoby. Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował, nie przedstawiono nam żadnych oficjalnych propozycji. To wojna Rosji przeciwko Ukrainie, Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza. Mówił Wołodymyr Zełenski w Erywaniu, gdzie wczoraj wziął udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. To lato będzie momentem, w którym Putin zdecyduje, co robić dalej. Rozszerzyć wojnę, czy przejść do dyplomacji. Musimy skłonić go do dyplomacji. Rosja ogłosiła, że parada 9 maja będzie bez sprzętu wojskowego. Będzie to pierwszy raz od wielu, wielu lat, gdy tak się stanie. Oni się też obawiają, że nad Placem Czerwonym mogą pojawić się drony. To wiele mówi, pokazuje, że nie są silni. Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Zełenski zauważa, że to od Kremla zależą dalsze losy tej wojny. Putin może przecież każdego dnia przerwać ogień, co położy kres konfliktowi, który trwa od ponad 1500 dni. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Dwoje obywateli Niemiec, 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna, zginęli w ataku w Lipsku.
W centrum miasta mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Według portalu dziennika Die Welt sprawca był bokserem i dzień wcześniej opuścił szpital psychiatryczny.
Trzy osoby są ciężko ranne. Wczoraj służby informowały o 25 poszkodowanych, jednak jak podała później policja, łączna liczba rannych wynosi około 80. Nie wiadomo jednak, ile osób odniosło obrażenia fizyczne.
Podejrzanym jest 33-letni Niemiec mieszkający w Lipsku. Był już znany policji.
W sobotę w Wenecji rusza Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale. To już 61. edycja.
W tym roku odbywa się w atmosferze skandalu, bo organizatorzy do uczestnictwa w Biennale zaprosili Rosjan, nieobecnych w Wenecji od 2022 roku, ze względu na sankcje związane z napaścią na Ukrainę.
W proteście do dymisji podało się całe międzynarodowe jury. Organizatorzy są kontrolowani przez włoskie władze, a Unia Europejska zapowiedziała cofnięcie dotacji dla festiwalu.
Ale samo Biennale odbędzie się. W tym roku pawilon polski reprezentuje projekt Bogdny Burskiej i Daniela Kotowskiego, Języki z wody.
To instalacja audiowizualna, w której spotykają się języki, mówi współkuratorka Ewa Chomicka.
Język foniczny, którym my operujemy na co dzień jako osoby słyszące, język migowy, którym operują osoby głuche, ale też sięgamy do języków więcej niż ludzkich, do sposobu komunikacji zwierząt, a naszą szczególną inspiracją są pieśni wielorybów. Nawiązujemy tutaj do historii Rogera Payne'a, który w latach 70. wydał nagranie pieśni wielorybów, przyczyniając się tym gestem do ocalenia ich znad krawędzi wyginięcia. Usłyszenie, ukazanie bogactwa, złożoności kultury komunikacyjnej tych zwierząt sprawiło, że zostały dostrzeżone, upodmiotowione, usłyszane. Jednym z języków w naszym projekcie jest właśnie język migowy. Język na co dzień niedoceniany w świecie fonocentrycznym, czyli w świecie dominowanym przez głos foniczny. Język, który operuje unikalnymi właściwościami, który jest pełnoprawnym językiem.
A rozmowy ze współautorką polskiego pawilonu, Bogną Burską, będzie można wysłuchać dziś po 15 w TOK FM.
W TOK 360 w tej części to wszystko. O 12.20 informacje, a po informacjach wrócimy jeszcze do planów rządu związanych z wprowadzeniem bonu senioralnego.
Autopromocja.
Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
Prawdziwa historia Polski.
Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
Autopromocja.
Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
3, 17, 41.
Co tak liczysz?
Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
O, ja też umiem liczyć.
8, 11.
A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
Serio? Też na wysokie kwoty?
Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
Tak?
No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwa niszczyciele marynarki wojennej USA przepłynęły przez cieśninę Ormus i wpłynęły do Zatoki Perskiej pomimo irańskiego ostrzału, twierdzi stacja CBS News. Niszczyciele były wspierane przez lotnictwo, w tym śmigłowce Apache. Mimo intensywnych irańskich ataków żaden z amerykańskich okrętów nie został trafiony. Dwóch rosyjskich fizyków badających hiperdźwięki, czyli fale dźwiękowe o bardzo wysokiej częstotliwości, zostało skazanych w Nowosybirsku na kary 12,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze z artykułu o zdradzie stanu, informuje niezależny portal Meduza. Do czasu uprawomocnienia się wyroku naukowcy Walerii Zwiegincew i Władysław Gałkin będą przebywać w areszcie domowym. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 osób zamieszanych w handel ludźmi. 7 obywateli Bułgarii, Polka i Polaka. 7 z nich zostało aresztowanych. Werbowali oni bułgarskie kobiety, obiecując pracę w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych.
12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie
Dzień
profesorze.
Dobry.
Rozpoczęło się posiedzenie rządu, na którym gabinet zajmie się m.in. przepisami wprowadzającymi tak zwany bon senioralny. To jest takie świadczenie kierowane dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Prawo do niego będą miały osoby, których średni miesięczny dochód w ostatnich 3 miesiącach nie przekroczy kwoty 3410 zł. Te pieniądze pieniądze, których emeryci nie zobaczą, zostaną przeznaczone na to, by zaspokojone zostały ich podstawowe, codzienne potrzeby. I bon senioralny to jest temat, o którym wielokrotnie mówiliśmy już na antenie TOK FM, dlatego że on też bardzo długo był dyskutowany między innymi przez Marzenę Okła-Drewnowicz, która jest pełnomocniczką rządu do spraw polityki senioralnej, ale bardziej, panie profesorze, chciałbym się zapytać o tę kwotę 3410 zł brutto, dodajmy, poniżej której ten bon senioralny ma przysługiwać emerytom. No i czy to jest dużo, czy mało, te 3410 zł?
To zależy. Po pierwsze, jest to bliskie znacznej części emerytury kobiet, które zarabiają mniej i tym samym mają niższe emerytury. Mediana, z tego co kojarzę, w 25 była trochę większa, czyli 3500, ale to nadal nie jest zabójcza różnica. No i emerytura minimalna, która będzie coraz częstsza, to jest 2000 brutto. Czyli jak, dla porównania mówimy plus minus o połowie kobiet, które się na to złapią, trochę mniejszej liczbie mężczyzn. I jeżeli chodzi o to, czy to dużo na przeżycie, zakładając optymalną sytuację, dwoje emerytów mających własne mieszkanie, w sensie własnościowo i płacących czynsz, całkiem zdrowych, no to ja nie powiem, że to jest źle. I tak naprawdę jest to porównywalnie do sytuacji dużej części Polaków. Problem oczywiście się pojawia, no, zwłaszcza, że mówimy o osobach starszych, w sytuacji, kiedy coś jest nie tak. Mamy ubóstwo energetyczne, które jest słabo wspierane, czyli wszystkie budynki stare, kiedy przyjdzie zima, wymagające bardzo kosztownego ogrzewania. Mamy ubóstwo związane z sytuacją zdrowotną i potrzebami opieki. No i tutaj właśnie ma wchodzić bon senioralny. Ale mówimy o tak dużych kosztach, że oczywiście nie jest tak, że osoby, które zarabiają 4 tysiące czy 5 tysięcy i tak będą sobie w stanie tę opiekę, zwłaszcza intensywną opiekę, sfinansować. Czyli jest to pewien wybór, poddyktowany sytuacją budżetową i pewnymi decyzjami politycznymi, to znaczy na coś wydajemy bon senioralny spadł z KPO. Zakładam, że jeszcze i tak może być limit w danym roku wydatków, czyli nawet ci, którzy by spełniali kryterium, tylko trzeba poczekać na ustawę, się załapią, brzydko mówiąc. Więc moje mieszane uczucia są takie, że pewnie warto by było więcej, ale nie źle, ale problem bym widział w tym, że to jest jedna łatka, a całość tego parasola ochronnego czy sieci ochronnej na seniorów w sytuacji kryzysowej powinna być szersza.
No to panie profesorze, jak pan mówi, że jest to łatka, to oznacza, że jest to, nie jest to rozwiązanie systemowe, to jest coś, co ma chwilowo pomóc osobom, które tego potrzebują, a jaki jest ten szerszy parasol, w którym znaczy, Polska zawodzi teraz?
Znaczy, żeby nie było, to, tak doprecyzowując, żeby pani minister się na mnie obraziła, jest to rozwiązanie systemowe, na dodatek wpięte w system, no bo nie będzie gotówki, tylko będzie podpięcie pod ośrodki pomocy społecznej, czyli rozwiązania lokalne, które są i są elementem systemu. Tym szerszym problemem, jeżeli mówimy o bonie senioralnym, to są no, bardzo lubiane przeze mnie kwestie opieki długoterminowej. To znaczy, po pierwsze, bon senioralny nie rozwiąże wszystkich problemów opiekuńczych, no bo też ma limity godzinowe, nawet jeżeli ktoś się załapie. Po drugie, no właśnie dla tych, którzy się nie załapią troszkę więcej, no to pozostanie problem. Po trzecie, w ogóle mamy całą dyskusję o placówkach dziennego pobytu, o zmianach dementywnych, o miejscach, w których po prostu nie będzie specjalnie opiekunów, zwłaszcza opiekunów, którzy będą chcieli się podjąć opieki za daną stawkę, która będzie oferowana. I wracamy do dyskusji. 7 maja rozstrzygniemy konkurs na kierowniki opieki długoterminowej, czyli konkurs na pamiętniki opiekunów, opiekunek i osób wspieranych. Mamy cały przegląd, jak dużo rzeczy zawodzi. No i bon senioralny.
Słuchne historie to muszą być.
Tak, aczkolwiek w dużej dawce troszkę takie, no, można się bardzo źle i smutno poczuć, w związku z tym, no, ale jeżeli mówimy o bonie senioralnym, fajny element systemu, nie mówimy, że poza systemem, ale daleko do rozwiązania wyzwań związanych z opieką długoterminową, nie mówiąc o innych wyzwaniach, które mogą napotkać seniorów w ich życiu.
Panie profesorze, to jeszcze się spytam. Ten bon senioralny to jest kwota 2150 zł, która ma być skierowana tam, gdzie tej, przede wszystkim tam, gdzie tej opieki i tych działań opiekuńczych nie ma. I to prowadzi mnie do pytania, na które już pan częściowo odpowiedział, ale doprecyzujmy. Czy są osoby, które będą w stanie pomóc?
Tutaj doprecyzuję, że to jest do tej kwoty, żeby nie było, że wszyscy uzyskają. Tak. No i część, zwłaszcza jeżeli mówimy o tej prostej opiece, faktycznie jest na miejscu, bo to są osoby, które już mają doświadczenie opiekuńcze, zostały na przykład w mniejszej miejscowości, są blisko wieku emerytalnego, albo nawet zakładam na wczesnym, po przekroczeniu wieku emerytalnego i chciałyby sobie dorobić, lub chciałyby wykorzystać zdobytą wiedzę, wieloletnią praktykę, wprawdzie nie certyfikowaną, więc tu jest jeszcze kwestia tejże certyfikacji czy
potwierdzenia
umiejętności, że taką opiekę mogą świadczyć. Jednak pewnie pozostaną rejony, gdzie te kilka osób czy kilkanaście wyczerpie się i będzie pewien problem, no i pozostaną takie kwestie praktyczne, to znaczy osoby, które wymagają trochę bardziej specjalistycznego wsparcia, no i to by się przydało mieć wyższe kwalifikacje i za tą stawkę, i w danym rejonie prawdopodobnie ich nie będzie. Czyli znowu poprawiamy coś, ale tu dołączamy do całego świata prawie, który ma gigantyczny problem z kadrami, z opieką długoterminową i my i tutaj i tak jesteśmy w cudzysłowie lepszej sytuacji, ponieważ w ramach międzynarodowego łańcucha opieki pogarszamy sytuację Ukrainy i Białorusi w tym zakresie.
Jest jakiś program pomocowy dla seniorów, który dobrze działa w Polsce?
Który działa bardzo dobrze, czy który ma...
Jak jest takie rozgraniczenie, to pan profesor ma jakąś myśl.
Znaczy, bardziej mi chodzi o to, że już od wielu lat dyskutujemy, że kolejne nakładki, no tak jak świadczenie wspierające, które ma swoje plusy, ale ma i minusy, które w dużej części jest przeznaczone dla seniorów, tak jak i różne formy wsparcia i dofinansowania, wymagają w cudzysłowie menadżera. I tym menadżerem, jeżeli ktoś jest członkiem rodziny i to ogarnia, super. Jeżeli jest to starzejąca osoba z zmniejszającymi się zdolnościami poznawczymi, nie daj Boże, z początkiem demencji, no to szansa, że ona zlepi to w jedną całość, jest bliska zero. Na dodatek nawet profesorowie zajmujący się polityką społeczną, także z mojego otoczenia, którzy nagle się zderzają z takim problemem i są w pełni uświadomieni co do możliwości systemowych, dotykają tak zwanej biurokracji pierwszego kontaktu, czyli rzeczywistości, w której jeżeli nie jesteś politykiem albo bardzo wysoko postawioną osobą, to nawet jeżeli doskonale znasz system, to pewnych ograniczeń dnia codziennego i biurka, gdzie siedzi pani i mówi, no nie da się, no nie mamy już pieniędzy, nie przeskoczymy. Więc mamy ogólnopolskie duże wyzwanie. Tutaj patrzę, bo tak na oko jesteśmy równolatkami. Więc wszyscy siedzimy na jednym wózku i trzymamy kciuki za naszych starzejących się rodziców.
I ta dyskusja dlatego będzie się jeszcze toczyć. Ja tymczasem bardzo dziękuję. Profesor Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był z nami.
Dziękuję.
Karolina Wysota, Money.pl jest z nami. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
To teraz sprawdzamy, co dzieje się wokół Zonda Krypto. Prokuratura prowadzi śledztwo związane z ogromnymi stratami użytkowników tej giełdy kryptowalut. Poszkodowanych jest ponad 700 osób. Mowa jest o stracie 350 milionów złotych. Dziś dużo nowych informacji dotyczących funkcjonowania tej giełdy pojawia się w polskich mediach, ale pani w swoim tekście w Money.pl zajmuje się najważniejszą dla poszkodowanych kwestią, jak te pieniądze odzyskać. Czy jest szansa, żeby te środki jeszcze odzyskać, ale tutaj wszystko zależy od działania służb, tak więc czym teraz służby powinny się zająć i jak szybko?
Tak, to jest w ostatnim tekście poruszamy akurat ten wątek, dlatego też, że o to pytają najczęściej osoby, które z tej giełdy korzystały. Co można zrobić? No oczywiście czas jest na wagę złota. Chodzi o to, żeby służby już po pierwszych publikacjach albo od momentu, kiedy powiedziały informację o tym, że coś jest nie tak, mogły zająć kryptowaluty, które zostały przelane na inne giełdy. No i wiemy tyle, że część kryptowalut Zondy była przelewana na przykład na giełdę Kraken. I należałoby, służby powinny, nie wiem czy to robią, być może to robią, tylko tym się jeszcze nie chwalą, ale powinny zgłosić się do tej giełdy, czy też może być może innych giełd, na które zostały przelewane kryptowaluty i z wnioskiem o zabezpieczenie tych środków.
A giełda Kraken ma lepszą renomę niż Zonda Krypto? Bo już teraz wydaje mi się, że część Polaków sparzyło się na kryptowalutach i myśli sobie kolejna giełda, kolejni oszuści.
Giełda Kraken stara się o debiut na nowojorskiej giełdzie. Żeby zostać dopuszczonym do giełdy, w szczególności nowojorskiej, to zapewne trzeba mieć nieposzlakowaną reputację. I to jest jedna z największych giełd na świecie, która ma swoją siedzibę w Kalifornii, w San Francisco. Więc no, jest regulowana i jest pod ścisłym nadzorem tamtejszych organów nadzoru finansowego, więc zakładam, że jest kontrolowana, tak? Więc tyle mogę powiedzieć na temat giełdy Kraken.
Ale też jest tak, że te pieniądze, które trafią na giełdę Kraken, też mogły zostać albo mogą za chwilę zostać wyprowadzone gdzieś dalej, gdzie jeszcze trudniej będzie je znaleźć.
Mówimy o pieniądzach z Zondy.
Tak,
no bo tak działają giełdy. No bo jeżeli ktoś wyprowadził pieniądze na giełdę Kraken, no to z tamtej giełdy może przeleć dalej na inną giełdę, a tych giełd wiadomo jest dużo, zdecentralizowaną, czyli nadzorowaną przez konkretne zarządy i rady nadzorcze. Nie będę już wdawała się w szczegóły. Tak, ale te pieniądze mogą zostać wypłacone dalej, mogą w ogóle zostać wypłacone na ledgery, na takie portfele, które są w ogóle odłączone od internetu i wtedy ślad po takich środkach oczywiście może zaginąć. No i co można zrobić dalej w tej sytuacji? No w tej sytuacji można, są specjalistyczne firmy analityczne, które śledzą, trakują dokładnie, w które miejsca w sieci te kryptowaluty są przesyłane i można takie środki oflagować odpowiednio. Taka informacja jest wpuszczona w taki globalny system AML-owy, czyli system o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, gdzie ruszenie takich środków oznaczonych jako na przykład pochodzące prawdopodobnie z przestępstwa będzie wykorzystanie z tych pieniędzy przez osoby, które docelowo mogą chcieć z nich skorzystać, będzie po prostu o wiele, wiele trudniejsze, tak? Albo przynajmniej będzie łatwiej takie osoby też namierzyć. Więc systemy są do tego, aby to kontrolować, aby te środki zabezpieczyć. Kluczowe jest jedno, czas działania.
Obserwuje pani działania służb od kilku tygodni. Śledztwo wszczęto 17 kwietnia. Prokuratura, właśnie teraz jest pytanie, czy prokuratura porusza się w sprawie Zonda Krypto po znajomym terenie i wydaje się, że działa skutecznie, biorąc pod uwagę, że ten czas jest istotny, czy może jednak jest to poruszanie się po zupełnie nowym terytorium i dopiero trzeba jakieś ścieżki w działaniach wydeptać?
Ten rynek nie jest nowy. Ten rynek rozwija się od co najmniej 2008 roku, tak? Więc służby miały sporo czasu na to, aby się wyspecjalizować w tym obszarze. Czy to zrobiły? No to jest pytanie do służb. Można przeczytać na przykład chociażby w Rzeczpospolitej, że Zonda również szkoliła służby. Tak, prokuratorów. Czy są odpowiednio wyszkoleni? Trudno mi powiedzieć, ponieważ nie jestem tam wewnątrz u prokuratorów. Natomiast jak obserwuję to, jak są prowadzone te działania, w jakim tempie, jakie decyzje są podejmowane, no to mam wiele pytań, na które nie mam niestety odpowiedzi.
Bardzo dziękuję. Karolina Wysota, Money.pl była z nami, a w studiu teraz Wojciech Kowalik.
Kłaniam.
Dzień dobry.
Się. Tak jest. Po 12.40
tak jest.
A my w nim porozmawiamy o sporych zmianach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, co jest kluczowe dla całego mnóstwa branż w Polsce. To są zmiany w prawie, to są zmiany w procedurach. No i pracodawcy już alarmują, że część z tych zmian może sparaliżować procesy rekrutacyjne i opóźnić poszukiwania rąk do pracy. A zatem, na czym te zmiany polegają? No i co powinni zrobić pracodawcy i sami obcokrajowcy, żeby ten negatywny wpływ minimalizować? Powiemy w EKG.
Wojciech Kowalik czeka na Państwa po 12.40 po informacjach.
Reklama.
Yeah, mój recyklomat u mnie na rogu. U mnie na rogu moja Biedronka, mój recyklomat. Użyj, oddaj, powtórz. Odbierz kaucję, o, nie zatrzymuj się, o, niech trwa cykl, o, użyj, oddaj, powtórz. Odbierz kaucję, o,
ciebie w twojej Biedronce. Idź do Biedronki, odbierz kaucję. Yeah.
Opakowania zawsze zwracam w Recyklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
Keno kręci nas już 18 lat.
A my się rozkręcamy.
Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
Ale to kręci.
I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
3, 17, 41.
Co tak liczysz?
Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
O, ja też umiem liczyć.
8, 11.
A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Dyskontowe asy w netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzymy